Stany Zjednoczone mają długą i ciemną historię strzelania do swoich własnych obywateli. W przeszłości tak się jakoś zdarzało, że byli to głównie obywatele czarni. Dało się to wtedy wyjaśnić jedną diabelską ideą, czyli systematycznym rasizmem. Ale współcześnie Stany Zjednoczone zaczęły strzelać do swoich białych obywateli. W jaki sposób to wyjaśnić? O tym dzisiaj w komentarzu. Bardzo dużo ludzi analizowało śmierci, dwie śmierci, które miały miejsce w związku z działaniami agencji ICE, która zajmuje się śledzeniem i deportacją migrantów w Stanach Zjednoczonych. Chodzi oczywiście o tragiczną śmierć Renee Good, która została zastrzelona w swoim samochodzie, i ostatnią śmierć pielęgniarza Alexa Pretiego, który został zastrzelony na ulicy wtedy, kiedy najpierw chciał pomóc kobiecie, a później rzucili się na niego agenci tej właśnie organizacji. Chciałbym dzisiaj zastanowić się przez chwilę nie nad szczegółami tych sytuacji, bo one były analizowane na różne sposoby. Były analizowane przez specjalistów od działań służb specjalnych, którzy zastanawiali się, czy agenci ICE są właściwie wyszkoleni, czy są właściwie odporni na stres. Były one analizowane przez ludzi, którzy mówili, po co Renee Good tam się w ogóle pojawiła, dlaczego tym samochodem odjeżdżała, dlaczego Alex Pretty był tam z bronią, czyli ludzi, którzy uważają, że po prostu ci, którzy nie żyją, znaleźli się w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie. Wreszcie były te kwestie analizowane przez idiotów, naszych polskich idiotów, którzy uważają, że śmierć jest zasadnym kosztem działania państwa. Bez wskazywania nazwisk, bo brzydzi mnie wręcz ich wymawianie. Są u nas ludzie, którzy chwalą państwo, które zabija swoich własnych obywateli, ludzi niewinnych, podkreślmy to, ludzi niewinnych, karze kulą za to, że wyszli na ulicę, dlatego że nagle w ich otoczeniu pojawili się uzbrojeni ludzie w wozach prawie bojowych i ci, którzy tam normalnie mieszkali, zaczęli się zastanawiać, czy to jest jeszcze w ogóle moje państwo, co to się tutaj w ogóle dzieje, może jednak ja powinienem jakoś zadziałać. Ja bym chciał przeanalizować to w kategoriach, które dla mnie są ważne, to znaczy w kategoriach państwa, które ma obowiązek konstytucyjny i dotyczy to praktycznie wszystkich państw na świecie, bo jest to zasada powszechna, działać proporcjonalnie. Nasza konstytucja w artykule 31 ust. 3 mówi o zasadzie proporcjonalności. Zasada proporcjonalności władz jest także elementem konstytucyjnego porządku Stanów Zjednoczonych. Na czym ona polega? Zasada proporcjonalności w takim, można powiedzieć, trochę śmiesznym ujęciu mówi, że nie wolno strzelać do komarów z armat. Czyli nie wolno w stosunku do zła, które się jakoś tam definiuje, używać nadmiernych środków. Niektórzy mówią także, że jest to zasada niewylewania dziecka z kąpielą. To znaczy nie można usunąć jakiegoś zła, brudnej wody, tracąc coś o wiele bardziej cennego, czyli dziecko. W tych sytuacjach, w których znajduje się państwo, często jest taka pokusa, żeby zadziałać nieproporcjonalnie. I wydaje mi się, że państwo, jakim są Stany Zjednoczone, ma coraz więcej takich pokus. Skąd one się biorą? Moim zdaniem biorą się stąd, że przywódca tego państwa działa nie jak odpowiedzialny polityk, tylko jak chłopiec w krótkich spodenkach. Trochę jakby miał żołnierzyki do swojej dyspozycji, które może rozstawiać w różnych miejscach i tutaj zagrozi Kalifornii, że wyśle gwardię, tutaj zagrozi Minnesocie, że wyśle swoich żołnierzy. Do normalnych ludzi, do normalnych osiedli, do normalnych miejsc wysyła uzbrojonych agentów i potem jest bardzo zdziwiony, że ludzie wychodzą na ulicę, żeby to nagrywać, że są zaniepokojeni, że rośnie napięcie, że nagle ludzie czują się tak, jak gdyby w państwie miał miejsce stan wojenny. Kiedy my sobie przypominamy tę sytuację, kiedy nasza władza, może nie nasza, ta wredna komunistyczna władza wyprowadziła wojsko na ulicę, wyprowadziła wozy bojowe, to traktujemy to jako naszą tragedię narodową. Mówimy, to był zamach na swoich własnych obywateli. To była wojna ze swoimi własnymi obywatelami. Powiecie, ICE nie walczy ze swoimi obywatelami w sensie ścisłym, bo walczy z migrantami. To dlaczego zabija swoich własnych obywateli? Moim zdaniem ta sytuacja, która następuje w Stanach Zjednoczonych, to znaczy to, że oni zaczynają strzelać do swoich własnych obywateli, jest spowodowana także pewną diabelską ideologią. Mianowicie pewne rządy, w szczególności rządy Trumpa, muszą sobie znaleźć wroga. I nie zwyczajnego wroga, tylko wroga, którego traktują jako wroga śmiertelnego. Takim wrogiem są migranci, ale to się bardzo łatwo rozszerza. Bo jeżeli ktoś uważa, że jest na wojnie, jeżeli ktoś wysyła jednostki wręcz wojskowe albo quasi wojskowe, żeby tę wojnę toczyć, to każdy, kto staje na drodze, staje się także takim wrogiem. Bo jeżeli ktoś działa w stresie, jeżeli ktoś działa pod presją, to nie rozpoznaje po drugiej stronie człowieka, tylko właśnie śmiertelnego wroga. A co się robi do śmiertelnego wroga? Nie gada się z nim, tylko się do niego strzela. Pomyślcie przez chwilę o tej sytuacji, bo wydaje mi się, że ona jest dosyć istotna. Wyobraźcie sobie, że na przykład Donald Tusk wysyła wozy bojowe i żołnierzy albo jakieś służby w jakieś miejsce kraju, dlatego że uważa, że tam są na przykład poukrywani faszyści. I ci ludzie przyjeżdżają, rozkładają się tam i zaczynają swoje działania. Co byście zrobili? Weszlibyście na ulicę, nagrywalibyście to? Oczywiście. W związku z tym doszłoby do pewnego rodzaju zwarcia, dlatego że bylibyście blisko. W Polsce posiadanie broni nie jest tak bardzo popularne, ale przecież Stany Zjednoczone szczycą się tym, że mają poprawkę do konstytucji, która daje prawo do noszenia broni, więc Alex Preti miał tę broń. Wystarczy iskra, żeby coś się zdarzyło. U nas tak samo by było. Tak, to nie musi być Tusk. Wyobraźcie sobie, jeżeli jesteście po drugiej stronie Karola Nawrockiego, który wysyła, nie wiem, do Gdańska na przykład armię, dlatego że uważa, że ona tam sobie, że lokalne władze sobie z czymś nie radzą. Dokładnie to robi Tusk. I wjeżdżają żołnierze, i wjeżdżają komandosi, i wjeżdżają ludzie uzbrojeni do normalnych osiedli, zaczynają kogoś szukać. Słuchajcie, to jest państwo, które popełnia grzech eskalacji. To jest państwo, które chce podnieść emocje, dlatego że jak są emocje, to się coś dzieje. Dlatego że jak są emocje, to ludzie myślą, jesteśmy na wojnie i to politycznie działa. Zaczynają popierać takiego przywódcę, zaczynają mówić, to jest silny gość, to jest gość, który robi to, co do niego należy. Zwłaszcza wtedy, kiedy sami ci ludzie mają poczucie, że za bardzo od nich wiele nie zależy. To wtedy patrzą na takiego Trumpa, na takiego silnego człowieka, który po prostu rozprawia się ze wszystkimi, tak jak powinien się rozprawić surowy ojciec czy szeryf. Tylko że przy okazji rozprawia się także ze swoimi własnymi obywatelami. Po prostu ich zabija w całej tej akcji i potem mówi, że to nie jest jego wina. Bo potem nigdy nie ma winnego. Potem nigdy nie ma kogoś, kto powie, że to była jego wina. Wprawdzie zwolni się szefa ICE, co jest jakimś przyznaniem się do tego, że błąd został popełniony, ale z drugiej strony ustami Vance'a powie się, że Alex Preti, który był pielęgniarzem i weteranem, był terrorystą. I dlatego w pewnym sensie można powiedzieć, trzeba było go zabić. Tak się kończy sytuacja państwa, które właśnie zachowuje się nie jak poważna instytucja, ale jak agencja ochrony detektywa Rutkowskiego. Znaczy pokaz siły. Wjeżdżają, wysiadają z bronią i wtedy wszyscy mówią wow. Nie, nie mówią wow, tylko mówią, czy oni powariowali? Czy tutaj mamy zagrożenie? Czy tutaj jest wojna? Czy Stany Zjednoczone są w trakcie wojny? Oczywiście Trump chce, żeby tak wierzyć, że oni są w stanie wojny. Bo wtedy łatwiej jest ludzi do mobilizacji przekonać. On chce, tak jak kiedyś inni ludzie, przedstawić sytuację swojego kraju jako kraju wiecznie zagrożonego. To jest myślenie, które promował między innymi w Europie Karl Schmitt, ideolog nazizmu, który mówił, stan wyjątkowy, to jest coś, co interesuje polityka najbardziej. Wróg, to jest coś, co interesuje polityka najbardziej. Jeżeli Trump ogłasza stan wyjątkowy i wskazuje wroga, to cała administracja jedzie i z tym walczy. Wiecie, to nie jest tylko problem Stanów Zjednoczonych. My mamy swój polski przykład, o którym już wszyscy zapomnieli, który jest bardzo do tego podobny. W 2007 roku do domu Barbary Blidy w Siemianowicach Śląskich weszli agenci rano. Dlaczego? Dlatego, że rząd walczył z układem. Rząd wyobraził sobie wtedy, że ma wroga, który zagraża całemu krajowi i w związku z tym może też zadziałać nieproporcjonalnie. Do kobiety w średnim wieku wysłano agentów, którzy rano weszli do jej domu, jak do domu szefa gangu, który kieruje kartelem. Dlaczego? Dlatego, że trzeba było zrobić pokazówkę, taką właśnie w stylu detektywa Rutkowskiego. Trzeba było pokazać, że państwo działa. Co zrobiono w związku z tym? Wytworzono sytuację w normalnym miejscu, w domu, na osiedlu, która była sytuacją ekstremalną. Co się dzieje w takiej sytuacji? Podnosi się stres po jednej i po drugiej stronie. Bo to nie jest normalne, że jacyś gościowie z bronią pojawiają się po prostu na osiedlu. A jak się podnosi to napięcie, jak się podnosi ten stres, to ludzie zaczynają działać pod presją, ludzie zaczynają popełniać błędy poznawcze, ludzie nie do końca wiedzą, co się dzieje, zaczynają odczuwać taką presję psychologiczną, która powoduje, że sobie po prostu nie radzą. Ale kto wywołał tę presję? Czy to było konieczne? Czy nie można szukać migrantów drogami administracyjnymi bez takiej pokazówki w Stanach Zjednoczonych? Czy nie można było przesłuchać Barbary Blidy? Czy nie można było zrobić tego w sposób cywilizowany? Byli u nas ludzie, którzy oskarżali administrację obecną o to, że w pewnym sensie zabiła asystentkę Jarosława Kaczyńskiego, przesłuchując ją. Jak byśmy patrzyli na to, gdyby do niej do domu po prostu wjechała? Wjechało to państwo rano i nie przesłuchiwało jej, tylko przeszukiwało jej dom. Wtedy rozumielibyśmy to, że to napięcie i ten stres doprowadziło do jakiejś tragedii? W przypadku Barbary Blidy sytuacja wyglądała w taki sposób, że w tym stresie, w tym wszystkim, co się zdarzyło, ona weszła do łazienki, jak pamiętacie, poprosiła o to, żeby skorzystać z toalety, wyciągnęła broń i siebie zastrzeliła. Ale przecież nie musiała strzelić tylko do siebie, może mogła strzelić do funkcjonariuszki, która była obok niej w tym stresie. Oczywiście wtedy byśmy powiedzieli, to jej wina, ona strzeliła. To jej wina, ona nie wytrzymała napięcia. Ale kto wykreował tę sytuację i czy ta sytuacja była konieczna? Ona była szefem gangu? Jeżeli były dowody na to nawet, że popełnia przestępstwo, to my mamy proces, właściwy proces, Amerykanie mówią due process, który powoduje, że można to zrobić. A nie wjeżdżanie z całą siłą państwa, bo trzeba się pokazać. I tak jak teraz w Stanach Zjednoczonych i Trump, i Vance zaczynają opowiadać jakieś pierdoły i głupoty o tym, że ten gość był terrorystą i trzeba było go zastrzelić, że tamta była lewaczką i trzeba było jej zastrzelić, tak samo było u nas. Janusz Kaczmarek mówi, że po tym, kiedy to się zdarzyło, kiedy ta tragedia Barbary Blidy się zdarzyła, zadzwonił do niego Zbigniew Ziobro i płakał. I mówił, ratuj Janusz, to koniec. Czyli nagle chłopiec w krótkich spodenkach zrozumiał, że rozstawianie żołnierzyków to nie jest rozstawianie żołnierzyków. Że to jest działanie, które ma rzeczywiste konsekwencje. To jest działanie, które powoduje, że była kobieta i nie ma kobiety. Jeździła sobie samochodem w Stanach i jej nie ma. Pracował w szpitalu i go nie ma. Dlaczego? Dlatego, że ktoś chciał po prostu pokazać, że jest szeryfem. Zasada proporcjonalności, która jest zasadą konstytucyjną, mówi państwu, że ma wykonywać tylko takie działania, które są konieczne. Cała filozofia polityczna od Hobbesa przez Webera do Hanny Arendt mówi, że państwo, które musi się popisywać siłą, jest państwem słabym. Dlatego, że państwo naprawdę silne, stabilne działa w tle. Działa po cichu, nie eskaluje przemocy, tylko deeskaluje. Dlatego, że państwo nie jest po to, żeby przemoc się działa, tylko żeby przemocy nie była. A jeżeli ono samo zaczyna się zabawiać w kogoś, kto inspiruje przemoc, to właśnie w taki sposób się kończy. W związku z tym konieczne jest wyobrażenie sobie tego właśnie w takim świetle. Tak zrobili na przykład twórcy South Parku, którzy przedstawili ostatnio we właściwy dla siebie sposób działania ICE. To znaczy przedstawili je w taki sposób, że oto jest jakiś wróg, który został wykreowany, wróg śmiertelny, który nie jest do końca zdefiniowany, bo może nim być oczywiście szef gangu i szef kartelu, ale przy okazji okazuje się, że tym kimś może być także ktoś, kto jest zupełnie niewinny. Zobaczcie ten fragment filmu, który pokazuje, jak to się dzieje. On oczywiście niby jest prześmiewczy, ale tak naprawdę jest tragiczny. Bo on jednak pokazuje jakąś prawdę, że jeżeli masz w głowie to, że jedziesz tam, żeby zabić, zniszczyć, schwytać swojego egzystencjalnego wroga, kogoś, kto ci zagraża, no to wtedy bardzo łatwo stracić nerwy i po prostu zacząć robić rzeczy głupie, które zamieniają się w rzeczy tragiczne. Co w związku z tym można zrobić? Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba przestać być idiotą, który wspiera przemoc państwa wobec swoich własnych obywateli. Mówiąc, że wróg jest, on istnieje i trzeba go zniszczyć. Jeżeli jest, to państwo ma obowiązek zdefiniować go w taki sposób, żeby w zbiór wrogów nie weszli normalni obywatele. Bo tak działa państwo totalitarne, tak działa państwo przestępcze i tak działa państwo mafijne. To znaczy zabija wszystkich po kolei i ma nadzieję, że Bóg ocali swoich. Nie ocali, dlatego że jeżeli ktoś chce wyrządzić zło, to po prostu zabije. Więc proporcjonalność nie jest wymysłem konstytucjonalistów czy jakimś głupim przepisem konstytucji, tylko podstawową zasadą, która mówi, to jest nasze państwo i ono ma zwalczać zło. Ale jak zwalcza to zło, to musi do cholery pilnować, żeby przy okazji nie zwalczać także czegoś, co złem nie jest. Na przykład nie zabijać swoich obywateli. A nie mówić im, że byli w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie, bo to państwo wykreowało niewłaściwe miejsce i niewłaściwy czas. Jeżeli zrozumiemy to, że to jest prosta droga do absolutnej tragedii, to znaczy dozwolenie państwu, żeby najpierw strzelało, a później sprawdzało, do kogo strzeliło, no to do niczego dobrego nie dojdziemy. W związku z tym bez względu na to, czy popieramy Trumpa, czy go nie popieramy, czy popieramy Ziobrę, czy go nie popieramy, czy popieramy Tuska, czy go nie popieramy, pomyślmy o tym, że państwo jest naprawdę w trudnej sytuacji, bo my oczywiście oczekujemy od niego, żeby ono było skuteczne, ale jednocześnie nie chcemy, żeby wjeżdżało nam na nasze osiedla i zabijało swoich własnych obywateli. I psim obowiązkiem państwa jest to, żeby pilnować tej granicy. A naszym obowiązkiem, w szczególności polityków, jest to, żeby krytykować i potępiać państwo, które tego nie zrobiło. Co więcej, które urządziło polityczny spektakl z tego, żeby eskalować emocje, żeby zwiększać stres, a później powiedziało, ups, No niestety, doszło do tragedii. Doszło do tragedii, która była psychologicznie i statystycznie przewidywalna. Bo jeżeli ktoś tworzy taką sytuację stresu, to powinien za nią odpowiadać, a nie później głupio się tłumaczyć, kłamać albo płakać komuś do telefonu. Więc proporcjonalność jest ważna. Proporcjonalność, czyli w pewnym sensie coś, co jest całkowicie niemodne. Delikatność państwa w działaniu. My nie chcemy państwa delikatnego. Zwłaszcza prawica. Państwo prawicowe chce szeryfa, chce kogoś, kto przychodzi i wali pięścią w stół. A jeżeli to będzie wasz stół, a jeżeli ta pięść wyląduje nie na tym stole, tylko na twarzy waszego dziecka, to też będziecie chcieli państwa szeryfa, który nie patrzy, tylko działa. Takie państwo nie może istnieć, nie może funkcjonować. Takie państwo zamienia się w organizację przestępczą. Więc jeżeli chcielibyśmy, żeby jednak nasze państwo tak nie robiło, to nie chwalmy może tego Trumpa, nie chwalmy tego działania, a już na pewno nie pochwalajmy zabójstw, które tam miały miejsce, tylko przypomnijmy sobie, na czym polega proporcjonalność, czyli delikatność państwa i starajmy się zrozumieć, że to jest prawdziwe skuteczne państwo, które po cichu swoimi działaniami, bez eskalowania przemocy, bez kreowania sytuacji granicznych, w których wszystko się może zdarzyć, rozwiązuje nasze problemy. Bo pokazówki są dla małych chłopców, którzy bawią się żołnierzykami. Pokazówki są dla detektywa Rutkowskiego, który przyjeżdża ze swoimi ludźmi, ze swoimi wozami, wyskakują z długą bronią i wydaje się dzięki temu, że jest ważny. Natomiast jeżeli państwo dla swoich celów politycznych musi wykreować wroga i w pewnym momencie swoich własnych obywateli traktuje jako wroga i zaczyna do nich strzelać, to znaczy, że coś poszło bardzo, bardzo nie tak.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.